Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest dziś Maria Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej Solidarności. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Witam panią przewodniczącą.
Dzień dobry.
Piotr Duda, szef Solidarności, powiedział, że jako wyborca PiSu kompletnie nie rozumie decyzji o zmianie na stanowisku premiera, że Beata Szydło przestaje być premierem, a Mateusz Morawiecki zostaje premierem. A pani to rozumie?
Nie, specjalnie nie próbuję tego rozumieć. Uważam, że to jest sprawa partii. Ja jestem związkowcem. Nie należałam nigdy do żadnej partii, w związku z tym powiem szczerze, powody specjalnie mnie nie interesują. Dla mnie istotne jest, co będzie działo się z opieką zdrowotną, z polityką społeczną, a jeśli tutaj będzie za to decydować Beata Szydło, to myślę, że będzie dobrze. Mhm.
Jest pani zawiedziona, że nie doszło do zmiany na stanowisku ministra zdrowia. Nie jest tajemnicą, że nie jest pani adoratorką ministra Konstantego Radziwiłła.
Tak, to prawda. To jest ostatni minister, który powinien pełnić tą funkcję. Znaczy się Konstanty Radziwiłł nigdy nie powinien pełnić tej funkcji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Każdy, kto zna jego przeszłość, doskonale wie, dlaczego nie powinien być ministrem zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast czy jestem zaskoczona? Znaczy myślę, że generalnie jako wyborca Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie ukrywałam swoich sympatii. Jestem zaskoczona taką zmianą, ale tak jak powtarzam, nie jestem politykiem, nie mnie to oceniać. Oczywiście liczę na to, nie ukrywam, że liczę na to, że będą zmiany w służbie zdrowia, że będzie zmiana ministra, ponieważ jeżeli to nie nastąpi, no to grozi nam wzrost napięcia społecznego.
No tak, ale cóż da wymiana ministra? Przecież po tym jesiennym proteście rezydentów minister mówi, chwali się tym, przez Sejm przeszły te rozwiązania o wzroście nakładów na ochronę zdrowia. Perspektywa co prawda jest długa, bo do 2025 roku, ale jakaś jest. Bardzo często politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o sukcesie w ochronie zdrowia. To nie jest sukces?
Myślę, że pani redaktor użyła dobrego określenia, że mówią o sukcesie w służbie zdrowia. Ja muszę powiedzieć, że ja zazdroszczę niektórym resortom pewnej dynamiki zmian i takiego, powiedziałabym, konsekwencji w tych zmianach. Natomiast martwi mnie jedna rzecz, mianowicie to, że Prawo i Sprawiedliwość kompletnie nie wyciągnęło wniosków z poprzednich rządów, to znaczy się z lat 2005-2007, kiedy rządziło, i protestów środowisk medycznych, które...
Z Białego Miasteczka, tak?
Bo to między wtedy... innymi, między innymi. I tutaj historia zatoczyła koło. Proszę zwrócić uwagę, że przez 8 lat Platformy tak naprawdę tylko Solidarność walczyła o to, żeby nie prywatyzować służby zdrowia. Walczyła o jak najszerszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej i w ogóle o dostęp do służby zdrowia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, te środowiska, które dzisiaj wywołują napięcia, one praktycznie ich nie było. I powiem szczerze, jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście chce być takim rządem prospołecznym, powinien z problemu opieki zdrowotnej czy z tematu służby zdrowia uczynić priorytet. To nie może być tak, że prowadzi się politykę opartą na gaszeniu pożarów. To, co pani powiedziała o tym, że pan minister, powiedzmy, no nie wiem, dał większe pieniądze rezydentom, że tutaj poprzedni minister Zembala dał pielęgniarkom, a tutaj jakieś pieniądze pan minister uzyskał od pana premiera, od wicepremiera Morawieckiego ówczesnego. To jest działanie doraźne.
Ale zawsze tak
nie
było.
Ma programu. No i właśnie niedobrze. Ja liczyłam, że jeżeli będzie właśnie rząd takiej zmiany, dobrej zmiany, to wreszcie spróbujemy dojść do porozumienia na temat nie tylko jak ten system opieki zdrowotnej ma w Polsce wyglądać. Nie jesteśmy krajem, który stać na to, abyśmy poszli w prywatę. I co więcej, oczywiście znając poglądy totalnej opozycji, obawiam się, że nie będzie możliwe porozumienie ponad podziałami, ale przynajmniej nakreślenie, zrobienie czegoś, co zrobił profesor Religa, to znaczy się nakreślenie długofalowego planu.
No ale z jednej strony na przykład sieć szpitali to jest trochę z pomysłu Zbigniewa Religi.
To zupełnie jest inna sieć. To jest zupełnie inna sieć, tu została tylko nazwa. Natomiast do tej sieci weszło wiele szpitali, które nigdy nie powinny znaleźć się w sieci szpitali. Szpitale, które jeśli chodzi o jakość świadczonych usług, teraz ma być podobno ustawa o jakości służby zdrowia, ale myślę, że część z nas, którzy w takich szpitalach niektórych się leczyli, czy nawet kogoś bliskiego mieli, wierzę, że te szpitale no, powinny zakończyć swoją misję jako szpitale. Może powinny być przekształcone w jakieś inne, jakąś inną formę, ale poza tym ja myślę tak, ta sieć szpitali, która jest, w dużej mierze została zdeterminowana przez politykę. Politykę również lokalną, samorządową. A tutaj jest, powiedziałabym, pewne porozumienie ponad podziałami. Bez względu na to, czy w tym powiecie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy rządzi jakaś układanka samorządowa, czy Platforma, każdy chce mieć ten szpital. I najlepiej, żeby w tym szpitalu były procedury wysokospecjalistyczne. A czasy się zmieniają. Niedaleko są duże miasta, aglomeracje. Czy w każdym powiatowym szpitalu trzeba wykonywać te procedury z najwyższego poziomu? Nie.
Pani mówi polityka, ja bym powiedziała, że brak odwagi, no bo to trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć, zlikwidujemy tutaj taki i taki oddział, bo nas
nie,
po prostu na to nie
jest,
stać.
To jest polityka również dlatego, że często w wielu powiatach dzisiaj została tylko szkoła, kościół i szpital. I ten szpital najczęściej jest największym pracodawcą na danym terenie. Natomiast no, są rozwiązania. Ja muszę powiedzieć, że ja osobiście jestem zwolennikiem likwidacji powiatów. Uważam, że tych powiatów jest za dużo i rzeczywiście w reformie samorządowej być może akurat tutaj te powiaty są rzeczą, która powinna być.
Tylko z likwidacją powiatów nawet niekoniecznie musi iść likwidacja czegokolwiek innego. To często są tylko i wyłącznie urzędy. No dobrze, ale pewnych rzeczy nie da się zrobić bez pieniędzy. System, ciągle wszyscy mówią, że system potrzebuje coraz większej ilości pieniędzy i te pieniądze właściwie mam wrażenie, że może za wolno, ale się pojawiają w systemie.
Wie pani, ja właśnie tutaj, no wbrew temu, że jestem związkowcem i wydawałoby się, że powinnam mieć taką postawę roszczeniową, przez wiele lat obserwuję również ten system i obserwuję, ile pieniędzy w tym systemie się marnotrawi. I rozmawiałam z ministrem, jeszcze wówczas ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim, że ten system wymaga, takie słowo, uszczelnienia, ale powiem więcej. Jeśli mamy tych pieniędzy za mało, to po pierwsze powinniśmy je racjonalnie wydawać. Sieć szpitali właśnie powinna być, taka ustawa, która powoduje, że te pieniądze, których jest rzekomo za mało, powinny trafiać tam, gdzie są rzeczywiście potrzebne. Tak powinno być przy sieci. Czy tak będzie? Czas pokaże. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że reforma Buzka, która prowadziła system opieki zdrowotnej, miała prowadzić również rejestr usług medycznych, a więc to, co się dzieje z naszymi składkami w momencie wejścia do systemu i tego, jakie świadczenia otrzymujemy, jakie leki otrzymujemy, tak żeby bez względu na to, czy ja będąc z Warszawy zachoruję w Gdańsku, lekarz miał podgląd i jednocześnie płatnik wiedział, za jakie usługi mi zapłacił. Tymczasem, gdybyśmy się tak zaczęli przyglądać temu, to by się okazało, że no nie mamy kilka razy byliśmy na przykład operowani na wyrostek robaczkowy, być może nie mamy jakichś zębów, które mamy, a na przykład mój syn, który również jako uczeń ma 5 wypełnień, mimo że do tej pory ma wszystkie zdrowe zęby. Natomiast dokumentacji tak jest, więc to pokazuje, jak ten system jest dziurawy. Mhm. Jak ten system trzeba uszczelniać, jak te pieniądze wyciekają. Ja bym chciała doczekać takiego momentu, kiedy rzeczywiście te wszystkie świadczenia będą wykazane, również ordynacja lekarska. Zresztą myślę, że nasi słuchacze pamiętają kwestie kombatantów i Viagry i również inne rzeczy. To pokazuje rzeczywiście, jeśli chodzi o refundację leków, jak ogromny jest to problem.
No dobrze, ale to jest kwestia ministra, to jest kwestia premiera, ewentualnie wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy społeczne, czy to jest kwestia pewnej woli politycznej, żeby dokonać zmiany, no jakościowej zmiany?
Zaryzykowałabym pewne stwierdzenie, że to jest kwestia pewnych układów korporacyjnych i tego, co Polskę niszczy od wielu lat i myślę, że politycy sobie z tym nie radzą. I w momencie, kiedy próbuje się naruszyć interesy niektórych korporacji, pojawiają się olbrzymie protesty i chciałabym doczekać czasów, kiedy rzeczywiście politycy wykażą się taką determinacją, tu próbuję ważyć słowa, że przyjrzą się tak naprawdę, być może podobnie jak w sądownictwie, przyjrzą się temu, dlaczego akurat tak się dzieje, dlaczego, być może inaczej, gdzie te pieniądze wyciekają i kto jest beneficjentem tak naprawdę tych zmian, które się dokonały i które, które może inaczej, jakie środowiska blokują. Mhm. Te zmiany, które być powinny.
A najbliższa perspektywa to jest perspektywa niepokojów w ochronie zdrowia?
Jest takie ryzyko, które może tak się zająć, ponieważ tak jak mówię, jest wiele środowisk, które będzie broniło status quo. Jeśli rzeczywiście takie zmiany będą. Minister Radziwiłł raczej, powiedziałabym, zabetonował. Nie naruszył interesów tych grup, które pewne zmiany blokują. I nie ukrywam, że jeżeli zaczniemy szanować grosz publiczny, ponieważ to są pieniądze z naszych składek, to są środki, które my przekazujemy na leczenie, że one w sposób istotny będą trafiały rzeczywiście na leczenie, a nie będą marnotrawione w tych, nazwijmy to, obszarach medycyny, które są najmniej wydolne.
A to jest jednak jakaś perspektywa dalsza. Ja pytałam raczej o tę najbliższą perspektywę. Ja się obawiam tego, co może być od stycznia, jeśli chodzi o obsadę lekarzy, na przykład w szpitalach.
To prawda.
To w związku z protestem rezydentów i wypowiadaniem tych opcji.
To prawda. I muszę powiedzieć, że dyrektywa czasu pracy, zresztą jedno z ukochanych, czy dziecko pana ministra Radziwiłła i kwestia opt-outów, która... No powiedziałabym, spowodowała to, że też no, umożliwiła dodatkowe zarobki, bardzo wysokie zarobki środowisku lekarskiemu. Być może ten protest młodych rezydentów, młodych lekarzy ukaże patologię w samym środowisku lekarskim, ale również pokaże braki personelu, które nie są już tutaj tylko i wyłącznie zasługą rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale również na to, że stworzono taki rynek, właśnie pracowała korporacja. Ponieważ w porozumieniu również z narodowym płatnikiem powstało wiele zarządzeń prezesów poprzednich również, które utrwaliły pewną patologię, które spowodowały, że mieliśmy ograniczone przyjęcia na specjalizację. Mieliśmy również sytuację, że część środowiska lekarskiego tak naprawdę bardzo mocno się w tej drabince wysoko usytuowała, praktycznie zarabiając krocie, i tych młodych lekarzy, którzy bardzo często są po prostu rzemieślnikami, wyrobnikami, pracując również pracując za grosze.
Tylko w różnych miejscach wtedy się to sumuje.
To prawda.
Reasumując na koniec, premier Morawiecki to jest premier, który gwarantuje jakiś postęp w sferze społecznej, czy raczej, tak jak niektórzy komentują, to jest człowiek do tego, żeby wzmacniać gospodarkę?
Ja powiem tak, ja nie wiem, która natura Mateusza Morawieckiego zwycięży. To jest człowiek o bardzo pięknym życiorysie, takim właśnie solidarnościowym, wolnościowym. Kornel Morawiecki, jego ojciec przecież, który wywarł ogromny wpływ na kształtowanie jego osobowości, również jest człowiekiem ogromnej wrażliwości społecznej. Ja myślę, że Mateusz Morawiecki, i tego mu życzę, żeby potrafił połączyć tą wrażliwość społeczną z tą nabytym rytem liberalizmu. Czyli właśnie tak naprawdę tego, czego nam potrzeba w służbie zdrowia, więc tego publicznego systemu, który powinien być doraźny, nastawiony właśnie na potrzeby ludzi, biednych ludzi, ale również tej dostępności, powszechnej dostępności. Być może z tym obszarem prywatnym, który powinien uzupełnić tą ofertę publiczną. Mam nadzieję, że i życzę tego Mateuszowi Morawieckiemu, i również życzę sobie i życzę pacjentom, żeby w służbie zdrowia zapanowały wreszcie normalne relacje społeczno-ekonomiczne. To powinna być dziedzina, gdzie się pieniądze liczy, nie marnotrawi, gdzie nie mogą powstawać fortuny, a z drugiej strony gigantyczne kolejki do tych lekarzy, którzy przyjmują przez prywatne gabinety i leczą w publicznych szpitalach.
Ale na dziś rozumiem, że raczej ze zmianą ministra zdrowia niż bez.
Ja cały czas mam nadzieję na zmianę, na dobrą zmianę w służbie zdrowia. Czy ta dobra zmiana będzie się wiązała ze zmianą ministra? Nie wiem, tą decyzję stawiam premierowi. Związkowcy nie są od zmian ministrów. Od tego jest premier.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.